Był to reportaż Opowieść na otwartej ranie. To reportaż mojego autorstwa. A ja mam przyjemność dziś gościć doktora Macieja Mrożewskiego, który jest emerytowanym lekarzem, anestezjologiem, który przez całe życie pracował w szpitalu przy ulicy Wojciecha w Szczecinie i jest również przewodniczącym Komisji Historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Spotkaliśmy się miesiąc temu, bowiem w okolicach rocznicy, kolejnej rocznicy urodzin Adiny Blade-Schweiger, Ireny Świdowskiej, doktor Ireny Świdowskiej, odbyła się w klubie lekarza Remedium bardzo piękna uroczystość, w czasie której prezentowana była przez pana doktora, ale nie tylko, sylwetka pani doktor, bohaterki tego reportażu, mojego reportażu. I tu się zeszły nasze drogi.
Patrząc na całą historię pani Adiny, którą dzisiaj usłyszeliśmy w ramach spotkania Komisji Historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Mówił doktor nauk medycznych Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej.
Trzeba zobaczyć, że to postać szczególna, ale no nie chciała się dzielić dzisiaj nad własną rodziną o tych wszystkich przeżyciach wojennych, ponieważ to było piekło na ziemi. To były decyzje, które trzeba było podejmować, decyzje trudne do jednoznacznej oceny. I według mnie nikt, kto nie był tam wtedy, nikt, kto nie mógł sobie wyobrazić tych warunków, tego myślenia tych ludzi, nie ma prawa ich oceniać. Ten fragment wspomnień, w którym było powiedziane na temat uśmiercenia dzieci, jest tragicznym obrazem tego, do czego prowadzi wojna i też dlaczego powinniśmy dążyć do wszystkiego, żeby te wojny i te konflikty międzyludzkie nie wybuchały, ponieważ to nie są pionki na szachownicy, to nie są pojedyncze zdarzenia, tylko to są ludzkie tragedie, to jest cierpienie ludzi i nie powinniśmy nigdy do tego doprowadzać. A takie osoby jak pani Adina to są również tacy ci bohaterowie później, bo oni nie wychodzili na piedestał, nie chwalili się, ile poświęcali w trakcie wojny, tylko po prostu byli skromni, chcieli ratować ludzkie życie, również po wojnie, i chcieli po prostu zmieniać świat na lepsze, bo widzieli już piekło i chcieli, żeby część ludzi doznała po prostu lepszego życia.
A ja chciałabym zapytać o tę pamięć, bo ona jest rzecz jasna ważna. Ważna nie tylko dla środowiska lekarzy, bo to piękne, że państwo dbają o tę pamięć, o tych postaciach, ważnych postaciach dla nas wszystkich ze swojego środowiska. Ale myślę, że te wszystkie postaci, do których państwo się odnoszą w swoich działaniach, różnego rodzaju spotkaniach, tablicy, o której też pewnie opowiemy, to są postaci wyrastające poza, ponad tak, właśnie.
Ponad. Inicjatywa pisania o tych postaciach ma już wiele lat, ale de facto w ramach tworzenia poszczególnych oddziałach izb lekarskich, nawiązywania do przeszłości, te rzeczy odżyły. Środowisko szczecińskie zawsze było bardzo blisko związane z pamięcią historii wojny ostatniej, szczególnie z tym, szczególnie powstania warszawskiego.
Bardzo dużo lekarzy przyjechało tutaj po wojnie, właśnie do tego Szczecina, do tego miejsca, które wówczas było określane takim mianem ziemi odzyskane. Nieistotne. Odzyskane, pozyskane, tak czy owak, może łatwiej było tutaj zgubić gdzieś tę swoją przeszłość.
Zdecydowanie tak. Z tych postaci, których mamy nadzieję opisać, tych 32 osoby, które wchodzą w rachubę, bo już nie żyją. Właściwie jedna z nich żyje, ale ta druga już jest bardzo niedołężna. To były postacie, które przyjechały tutaj i były cały czas na walizkach. Mam przed oczyma pana profesora Krytiego, znanego ginekologa, który zawsze chodził z taką walizeczką małą, który przemykał ulicami i który niezbyt chętnie mówił o sobie. Także dla nas było to dużym problemem wyciągnąć od osoby, które jeszcze żyją, wspomnienie o ich kolegach, których już nie ma. Całe szczęście polega na tym, że wśród tych 32 osób, którym poświęciliśmy tablicę.
Ta tablica, dodajmy, właśnie wisi przy wejściu do klubu lekarza Remedium przy Marii Skłodowskiej-Curie. To takie miejsce, o którym chyba większość szczecinian wie, kojarzy. I na tej tablicy są nazwiska właśnie tych lekarzy, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. W tym reportażu, którego wspólnie słuchaliśmy, ten wątek się nie pojawia, bo też wiadomo, że nie można opowiedzieć o wszystkim, ale rzeczywiście Adina Blady-Schweiger, Irena Świdowska, chociaż wówczas Irena Mremińska, walczyła również w Powstaniu Warszawskim, a więc najpierw właśnie było to powstanie w getcie warszawskim, potem już świadomy udział w Powstaniu Warszawskim.
Tak, no jej działalność w okresie getta, w ogóle działalność całego życia dla mnie jest jednym wielkim bohaterstwem, można powiedzieć, tak bardzo modne w tej chwili sformułowanie. Nie mogę ująć dosadniej tego, ale z drugiej strony każde sformułowanie, jak ona była, będzie zbyt małe, zbyt niewystarczające, żeby określić jej wielkość. Ta tablica, o której żeśmy wspomnieli, to jest tablica pod tytułem Powstańcy Warszawscy, Lekarze Szczecińscy. I dlatego z prawdziwą przyjemnością, mówiąc o pani Adinie Blady-Schweiger, przypominam informację o niej, która była informacją tak szczególną, że w okresie powstania ona miała dokument wydany przez Akademię Lekarską w Warszawie, przez Izbę Lekarską, przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. 17 czy 27 lipca, dokładnie chyba 27, ona udała się na Koszykową, tam spotkała znajomą osobę, szybko sporządzono dokument wsteczny, ponieważ nazywała się Mremińska, wtedy już funkcjonowała jako doktor Mremińska i dzięki temu, że miała przepustkę, którą uzyskała na podstawie tego dokumentu jako lekarza, mogła wyprowadzić kilkanaście osób z powstania, które jej zostali pod jej opieką. Prawda? Także to jest szczególny fragment. Ja zwracam na niego uwagę, dlatego że mówimy i słusznie, prawda, całe życie poświęcone zawodowi, tego 20 kilka lat w Szczecinie, ale ten fragment Powstania Warszawskim jest fragmentem szczególnym, dlatego że ona z własnej inicjatywy i na początku wojny, w pierwszym dniu wojny, a potem w pierwszym dniu powstania tworzyła miejsca udzielania pierwszej pomocy. To były punkty pierwszej pomocy. Chodziło się do miejsca, gdzie przyznawano opatrunki, igły, strzykawki, prawda, środki do czystości i zakładała taki punkt i 1 września i później 1 sierpnia 1944 roku. Mimo że właściwie funkcjonowała jeszcze jako osoba, która chciała więcej w dużych ośrodkach. Nie było jej dane w tym pierwszym ośrodku na Miodowej, gdzie mieszkała. To była jej kamienica. Punkt pierwszej pomocy zorganizowała bardzo szybko. Niestety nie było tam dane jej szczególnie się odnieść do zdarzeń, które miały miejsce. Właściwie te 3 tygodnie przesiedziała w piwnicy, tam gdzie był ten punkt otwarty. Miała tylko port, który był właściwie portem samoistnym, więc nie miała z tym żadnego problemu. A potem nieszczęście 13-letniego chłopca, którego pocisk zabił, prawda? Ale w powstaniu późniejszym, 1944 roku, to już jest działalność była znakomita, bowiem właściwie pod koniec sierpnia jak już opuszczała starówkę, została właśnie sama 40 rannymi powstańcami. Z tego połowę musiała wyprowadzić kanałami. Dokładnie to było w ostatnich dniach sierpnia, jak przyszedł do niej właśnie jej przyszły mąż Wiksławski, de facto Świdowski, późniejszy Świdowski jej mąż. No i przeprowadził ją, pokazał wejście, gdzie miała pójść tam plac Krasińskich i właściwie weszli z nią tylko ci, którzy mogli chodzić. Z tych 40 rannych powstańców połowa z nią przeszła, a połowa została i potem wróciła w to miejsce, żeby zobaczyć już po upadku powstania i oni wszyscy byli spaleni. Prawda? To jest taki pierwszy fragment, bardzo chwalebny, a z drugiej strony bardzo świadczący o jej wielkiej dzielności.
Tak, to prawda. I jeszcze ten fragment, który pojawia się w reportażu, bo taki dobitny jest tego ślad w jej wspomnieniach spisanych, jak tutaj już była mowa, w latach 80. Właściwie kończy te wspomnienia. W tej chwili nie zacytuję wiernie, bo to jest raczej to, co pamiętam, ale kończy te wspomnienia takim bardzo mocnym zdaniem, że jaki to jest ze mnie lekarz, który na progu swojej drogi lekarskiej
musi udzielać,
prowadzi ludzi ku śmierci, a nie ku życiu.
Tak, nie ku życiu. Nie ku życiu. No to i się cały czas wszystko przeplatało, bo przecież mówiąc o pierwszym swoim mężu Spiegelmanie, którego poprzez Hotel Polski wysłała chyba do Oświęcimia, też mówiła, że cały czas pokazałam i miałam pełną świadomość, że on już nie wyjdzie z tego, że nie pojedzie tam, gdzie chce i że mógł nawet nie wiedzieć, że w ten sposób miał taką krótką drogę do końca życia. No. Czyli to ją chyba w jakimś sensie prześladowało przez cały czas. Po tym wszystkim, co oglądała, szczególnie w getcie warszawskim jako lekarka młoda.
W piątek, w najbliższy piątek, kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wspominałam w tej rozmowie z panią Aliną Świdowską, córką, aktorką, o tych żonkilach. Żonkile są tym symbolem powstania w getcie warszawskim. O tym zresztą była mowa. Z tym, że wtedy, kiedy ta rozmowa się odbywała, to byliśmy świeżo po posadzeniu, tych żonkili w parku imienia Adiny Bladeszwajger na szczecińskich Gumieńcach i śpieszę donieść, że te żonkile pojawiły się. Wspaniale kwitły. Myśleliśmy, że trochę później zakwitną, że właśnie na rocznicę będą w tym rozkwicie, ale w tym roku to wszystko
przyspieszyła.
Tak, szybciej zaczęło kwitnąć, także te żonkile, ale były i myślę, że to jest ważny sygnał, bo symbol, przepraszam, bo one się odradzają. W tych kwiatach jest
moc,
to piękne, siła. Że jest ta moc. One co prawda przekwitają i giną, tak by się wydawało, a jednak następnej wiosny znowu wzrastają.
Pani pamięta taki fragment, taki jak ona wyszła tam gdzieś i kupiła sobie fiołki?
Tak,
prawda?
Pamiętam. Prawda? To też jeden z takich.
I podbiegł chłopiec, biedny, żydowski, głodny i wyrwał te fiołki i zjadł je. To jest bardzo wzruszający fragment, mówiący o niej bardzo dużo. To nie tylko ta bułka, którą ona po raz pierwszy tam widziała i chciała ją skonsumować, ale nie mogła, bo bała się, że Niemcy zobaczą, ktoś zobaczy, że jest głodna i że to na pewno jest Żydówka, prawda? Świadczy to o niej jako człowieku szczególnie.
Chciałabym też zapytać lekarza, bo ten wątek Może dlatego, że waga tych wszystkich jej dokonań w czasie wojny była tak wielka, że ją samą to przerastało, a co dopiero nas. Więc te jej dokonania wojenne ciążą na tej postaci, na pamięci o tej postaci. Ale przecież ona już tutaj w Szczecinie wiele dokonała jako lekarz, prowadząc ludzi, a właściwie dzieci, ku zdrowiu.
Umiejętność, którą ona miała, to była umiejętnością na pewno jej daną, przyrodzoną, organizacji w jednym sensie, ale bardzo dużo miała i dała współpraca z Anną Margolis. W Łodzi, kiedy magistrat Łódzki zaproponował profesor Margolis utworzenie sanatorium w Jagiewnikach, to ona była wicedyrektorką, a Margolisowa była dyrektorką, a jako dyrektor bardziej się zajmował sprawami organizacyjnymi.
Administracją.
I wtedy po raz pierwszy chyba dostrzegła to, co Margolisowa tam zrobiła, że dzieciom w czasie długiego leczenia należy się nauka. I w Szczecinie na Moniuszki to wprowadziła. Czyli dzieci miały normalną szkołę podczas leczenia gruźlicy, prawda? I to są te kontakty, które gdzieś tam przywiodła. Ja pamiętam w moim szpitalu od 65 w górę, po skończeniu przeze mnie studiów, zawsze była nauka. Zawsze byli nauczyciele, którzy, chociaż te dzieci leżały bardzo krótko, różnie, ale była ortopedia, która jednak zatrzymywała dzieci po kilkanaście tygodni. No i miały naukę, która odbywała się bezpośrednio przy łóżku. Także mogę powiedzieć, że jedna i druga była prekursorką tej formy nauczania w trudnym okresie życia dzieci, szczególnie z racji problemów zdrowotnych.
A myślę, że to ma znaczenie, bo poza tym, że dba się po prostu o wykształcenie młodych ludzi, nawet w tak trudnych warunkach, to także chyba od strony psychicznej jest wskazane dla takich młodych ludzi, którzy no jednak chorując mają głowy zajęte swoim stanem zdrowia, a to kieruje te myśli ku takim zwykłym, normalnym sprawom, które towarzyszą dzieciom w takim wieku.
Tak, myśmy obserwowali i żeśmy nawet nie ingerowali w te godziny, kiedy były godziny lekcyjne, nie było żadnej działalności medycznej. Dzieci faktycznie bardzo czekały na te, bo to zawsze ucieczka, zawsze szpital był stresem, a to szkoła, które one normalnie znały, jest bardzo pogodnym w sensie, prawda? Byli spotkania z koleżankami, bo to odbywało się na łóżkach, ale jedna, druga, trzecia osoba była obok. Także to wszystko no, pozytywnie sprzyjało leczeniu jako takiemu, bo dzieci na kilka godzin były, jak to się mówi, oderwane od problemu zastrzyku, przewidywania terminu operacji, zakładania gipsu, zdejmowania gipsu itp. itd.
Panie doktorze, pan się bardzo przywiązał do tej postaci, prawda? Mam rację.
Mogę powiedzieć, że bardzo. I że w jakimś sensie ta postać no, chodzi za mną. W sensie psychicznym i w sensie fizycznym. Bowiem ja jestem Łodzianinem i miałem taki okres w swoim życiu, że wysiedlony przez Niemców z rodzicami do dziadków, do Łużkowic, to jest 50 km od Łodzi. Wróciłem potem po wyzwoleniu z powrotem do Łodzi. Już naszego domu nie było. I byłem oczywiście chory na gruźlicę, tak jak większość dzieci wojennych. I leczyła mnie wtedy profesor Margolis. Oczywiście w Łagiewnikach. I wcale nie wykluczone, że tą właściwą lekarką była Adina, wtedy już Irena Świdowska. I to jest w jakimś sensie mój skromny podziękowanie.
Piękne jest to, że państwo, pan osobiście o tym pamiętają. Pamiętają o takich osobach jak Irena Świdowska, czyli Adina Blade-Schweiger. 1917-1993. A za dziś dziękuję doktorowi Maciejowi Mrożewskiemu, przewodniczącemu Komisji Historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Ja też pani dziękuję, panie redaktor, z prawdziwą przyjemnością było spotkać panią.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia. A dziś w spotkaniu z reportażem przypomnieliśmy opowieść na otwartej ranie. Ten reportaż oraz ta nasza rozmowa za chwilę pojawią się również na radioszczecin.pl w zakładce Fonosfera. Na kolejne spotkanie z reportażem zapraszam w imieniu Małgorzaty Furgi już jutro po godzinie 22:00. Agata Rokicka. Spokojnej nocy.